Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
Ojciec Święty Benedykt XVI w audiencji ogólnej podjął w środę refleksję na temat Bożego objawienia, którego pełnią oraz pośrednikiem jest Jezus Chrystus.
W rozważaniach papież przypomniał, że w Starym Testamencie z jednej strony istnieje dialog z Bogiem twarzą w twarz, ale z drugiej nie jest możliwe, aby w tym życiu oglądać oblicze Boga, który pozostaje ukryty.
Jednak wraz z wcieleniem, jak mówi Ojciec Święty, miał miejsce przełom w poszukiwaniu oblicza Boga, które można widzieć w obliczu Jezusa, Syna Bożego.
Objawienie Boże osiąga w Nim swój szczyt, swoją pełnię. W Jezusie z Nazaretu Bóg nawiedza swój lud, nawiedza ludzkość w taki sposób, który wykracza poza wszelkie oczekiwania. Posyła swego jednorodzonego Syna, który stał się człowiekiem. Jezus nie mówi nam czegoś o Bogu. Nie mówi jedynie o Ojcu, ale objawia oblicze Boga.
Na zakończenie Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów. Do Polaków powiedział:
Witam polskich pielgrzymów. Dziś wracamy swe myśli ku temu, który jest pośrednikiem i pełnią Bożego objawiania. Jezus z Nazaretu Bóg nawiedza swój lud, posiając swego jednorodzonego Syna, który stał się człowiekiem. Jezus nie tylko mówi o Bogu, ale objawia Jego oblicze. Patrzymy w nie każdego dnia, zmierzamy ku tej pełni, oczekując realizacji Królestwa Bożego. Niech Bóg wam błogosławi.
Episkopat Polski podtrzymuje stanowisko w sprawie Telewizji Trwam.
Sprawa konkursu ogłoszonego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na miejsce na multipleksie cyfrowym dla stacji społeczno-religijnej była jednym z tematów odbywającego się we wtorek posiedzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.
Podtrzymujemy dotychczasowe stanowisko, że pluralizm w mediach jest rzeczą bardzo ważną, powiedział po obradach przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Józef Michalik.
Ksiądz arcybiskup Wacław Depo, przewodniczący Rady Episkopatu do spraw środków społecznego przekazu, wyraził wdzięczność księżom biskupom za kolejny wyraz poparcia dla katolickiej telewizji Trwam.
Pragnę wyrazić wdzięczność księżom biskupom stanowiącym Radę Stałą Konferencji Episkopatu Polski, że po raz kolejny dali wyraz poparcia dla telewizji Trwam i przyznania jej miejsca na multipleksie. Właściwą bowiem drogą do umocnienia wspólnoty narodowej, a w niej również i wspólnoty kościelnej, jest droga dialogu i solidarności. Chodzi bowiem o dobro wspólne, zarówno dla naszego narodu, jak i dla każdego człowieka, który ten naród współtworzy.
Tymczasem prokuratura zajmie się decyzją o rozłożeniu na raty opłat koncesyjnych dla podmiotów, którym przyznano miejsca na cyfrowym multipleksie.
Przypomnijmy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na podstawie tych samych dokumentów wydała dwie zupełnie inne decyzje. Pierwsza dotyczyła dobrej kondycji finansowej trzech spółek, które otrzymały miejsce na cyfrowym multipleksie, a drugą decyzją w oparciu o te same dokumenty Krajowa Rada rozłożyła tym spółkom spłatę koncesji na bardzo korzystne raty.
Trzy zawiadomienia w tej sprawie Fundacji Lux Veritatis oraz posła Andrzeja Jaworskiego i europosła Janusza Wojciechowskiego złożono w prokuraturze w lipcu ubiegłego roku.
W którymś momencie było jakieś nadużycie albo w momencie decydowania o koncesji, bo nie sprawdzono należycie sytuacji finansowej i dano komuś koncesję, nie miał tej zdolności finansowej, albo też nieprawidłowość czy wręcz nadużycie było w momencie rozkładania na raty, bo rozłożono na raty komuś, kto nie potrzebował takiego rozłożenia, kto mógł zapłacić jednorazowo te kwoty. Poza tym to jest nierówność podmiotów, bo to jest bardzo taka dowolna praktyka rozkładania na raty. No i niebezpieczeństwo, czy duże podejrzenie, że tam w grę wchodzi wręcz przestępstwo.
Mówił europoseł Janusz Wojciechowski.
Cały czas trwa akcja zbierania podpisów pod protestem w obronie telewizji Trwam. Dotąd podliczono 2 419 691 kopii podpisów.
Główną metodą polityczną Romana Giertycha jest napaść. Chodzi mu o to, aby kogoś zaatakować, podważyć czyjeś intencje. Tak o ubiegłotygodniowej wypowiedzi polityka mówi Marek Jurek, były marszałek Sejmu, prezes Prawicy Rzeczypospolitej.
Działania Romana Giertycha w trakcie debaty nad obroną życia nie ułatwiały wprowadzenia ustawy. Ówczesny lider LPR-u robił wszystko, aby wniosek o zmianę konstytucji był kojarzony tylko z jego partią, a nie z inicjatywą 1/3 Sejmu, przypomina Marek Jurek.
Jednocześnie wykazuje, że to dzięki mediom skupionym wokół Radia Maryja można było informować opinię publiczną o zmianach w konstytucji, które miały chronić życie.
Tak naprawdę główną drogą informacyjną, którą można było wtedy mówić do opinii publicznej, to był nasz dziennik. No tą drogą można było mówić, o co chodzi, o co walczymy, dlaczego ta zmiana konstytucyjna, i inne media musiały reagować, musiały to podejmować. W Radiu Maryja o tym mówiliśmy. I w moim przekonaniu ten list Romana Giertycha, zawierający, że tak powiem, to przedziwne przemieszanie, przyprawione tym ostrym sosem agresji, właśnie tych właśnie takich polaryzujących napadów, dzielenia ludzi. Ludzi, którzy powinni być zjednoczeni wokół tej sprawy. Nie szukania sojuszników, ale szukania przeciwników, że w moim przekonaniu, nie wiem czemu to służy.
Przypomnijmy, serię ataków na dyrektora Radia Maryja rozpoczął list wicepremiera Romana Giertycha, który zasugerował, że istniały rzekome układy między rządem Jarosława Kaczyńskiego a ojcem Tadeuszem Rydzykiem w sprawie inwestycji geotermalnych. W ataki włączył się również poseł Platformy Obywatelskiej Stefan Niesiołowski.
Czy Roman Giertych ma nadzieję, że on w Platformie Obywatelskiej znajdzie ludzi, którzy będą walczyć o to, żeby postawić przed Trybunałem Stanu Donalda Tuska i Ewę Kopacz za ich rolę w tzw. sprawie Agaty? Pyta Marek Jurek.
Prawica Rzeczypospolitej wnioskowała o Trybunał Stanu Polityków za to, że wtedy po prostu przyjęli wykładnię Gazety Wyborczej, według której każde dziecko poczęte przez parę niespełna 15-latków nie ma publicznego prawa do urodzenia. No proszę bardzo, w tej sprawie no potrzebne są głosy. No, można powiedzieć, że można się przyłączyć do naszego głosu, że to jest sprawa tak drastycznego naruszania powszechnego rozumienia prawa, że marszałek Kopacz i premier Tusk powinni za swoją ówczesną działalność w rządzie, przypomnę, że marszałek była wtedy ministrem zdrowia, powinni odpowiadać przed Trybunałem Stanu. Ale gdzie pan przewodniczący Gierty chce znaleźć sprzymierzeńców dla tej sprawy? W Platformie Obywatelskiej?
W Senacie przepadła w środę petycja o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia zakazu stosowania procedury in vitro oraz wsparcia upowszechnienia naprotechnologii. Senatorowie z Komisji Praw Człowieka w większości nie poparli petycji.
Przewodzący obradom komisji senator Michał Seweryński jeszcze przed głosowaniem pytał, czy małżeństwa powinny mieć prawo do posiadania potomstwa za wszelką cenę. Chrześcijanin, jak powiedział, nie może się zgodzić na in vitro.
Cała rzecz polega na tym, że dokonuje się selekcji spośród wielu różnych zarodków. Szczepia się tylko ten, który ma największe szanse zakończenia się powodzeniem, poczęciem, zajściem w ciążę, a resztę się głęboko mrozi, czyli faktycznie się niszczy. Dla tych, dla których takie życie jest życiem poczętym, wymaga ochrony konstytucyjnej także, jest to rozwiązanie nie do przyjęcia i na tym polega nasz spór, że można dążyć do tego, żeby uzyskać potomstwo i można się zgodzić, że będą to także metody wspomagane medycznie, ale w tym momencie, w którym to jest za cenę niszczenia życia, chrześcijanin musi powiedzieć non possumus i dlatego tak mówimy i dlatego jest ten spór.
Podobne stanowisko w sprawie in vitro reprezentuje Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, mówi jej wiceprezes inżynier Antoni Zięba.
Ja mówię bardzo krótko. 3 razy nie dla in vitro. Pierwsze, że to jest procedura śmierci, a nie życia. Drugie, że to jest procedura katlectwa. A trzecie, mówię już jako brutalny inżynier, ona jest w ogóle niepotrzebna. Bo ja mam etyczną, podkreślam, etyczną, ekologiczną w większości metodę pomocy bezdzietnym małżonkom pragnącym posiadania potomstwa na protechnologii.
Minister Radosław Sikorski w sposób niedostateczny zarządza resortem spraw zagranicznych. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w ministerstwie, wystawiła mu ocenę negatywną.
Izba stwierdziła, że w resorcie nieefektywnie wydaje się pieniądze, na przykład na sprzęt komputerowy, meble czy remonty nieruchomości, które mają powrócić do właściciela.
Dzieje się to w tym samym czasie, kiedy prowadzona jest sprzedaż m.in. konsulatu Rzeczypospolitej w Kolonii, czy przyjmowane są pieniądze z Senatu na Polonię, zauważa poseł Krzysztof Szczerski, członek Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.
Widać wyraźnie, że mamy do czynienia z sytuacją, w której polscy podatnicy płacą na politykę zagraniczną, która nie tylko nie realizuje celów polskiego narodowego interesu, ale także wydaje pieniądze niegospodarnie, a dodatek jeszcze bardzo politycznie, i to szczególnie widać w kwestii pieniędzy dla Polonii i tego, jak traktuje się Polaków i Polonię za granicą. No, a zwłaszcza, co podkreślam, bo jest rzecz, która może umykać uwadze, i zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej, gdzie wydawałoby się, że wszystko jest załatwione, ale to nieprawda. To właśnie nie jest tak, że odkąd jesteśmy w Unii, to kwestia Polonii w krajach unijnych jest mniej ważna, może odwrotnie.
Prawo i Sprawiedliwość złoży projekt zmiany przepisów mający na celu przeciwdziałanie sytuacji, w której bank popełnia pomyłkę przy wypłacie pieniędzy i nie ponosi żadnej odpowiedzialności, poinformował poseł Maciej Małecki.
W takiej sytuacji znalazła się Danuta Binkowska, która przez pomyłkę PKO BP i BGŻ-u straciła oszczędności swojego życia. Do tej pory nikt nie poniósł za to konsekwencji, mówi poseł Maciej Małecki z Prawa i Sprawiedliwości.
Pani Danuta Sochaczewa złożyła oszczędności całego swojego życia w bankach, PKO BP i w BGŻ-cie. Pomylono ją z osobą, która nazywa się tak samo, a która była ścigana przez komornika. I banki wydały komornikowi dorobek życia pani Danuty, mimo że nie zgadzały się dane adresowe. Prawie od roku, bo ta sytuacja miała miejsce w kwietniu ubiegłego roku, pani Danuta bezskutecznie walczy o odzyskanie swoich pieniędzy, której niesłusznie odebrano. Do winy nie poczuwa się bank, nie poczuwa się komornik, nie poczuwa się adwokat wierzyciela.
Poseł dodaje, że jest to bardzo dziwna sytuacja, że banki wydają ogromne sumy na promocję, a z drugiej strony podważają swoją wiarygodność.
Zmiany przepisów muszą przyczynić się do bezwzględnego zabezpieczania klientów przed powtórką sytuacji, w jakiej znalazła się Danuta Binkowska, powiedział poseł Małecki.
Będziemy składać projekt zmiany przepisów, aby takie pomyłki nie mogły więcej się powtarzać, bo w sytuacji pani Danuty może znaleźć się każdy z nas, kiedy okaże się, że osobę o takim imieniu i nazwisku, jak dany uczciwy człowiek, ściga komornik i po prostu pomyli te osoby, a banki, mimo że adresy się nie zgadzają, wyczyszczą konta i wydadzą komornikowi pieniądze. I szukaj później swoich oszczędności, dochodź swoich praw, kiedy nie masz nawet na adwokata, nie tylko na adwokata, ale i na życie.
Rada Bezpieczeństwa Narodowego ponownie zajmowała się koncepcją zmiany systemu dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi.
Zgodnie z planowaną reformą, zamiast funkcjonujących obecnie 7 najwyższych dowództw i inspektoratów, mają powstać 2 dowództwa. Jedno ma odpowiadać za utrzymanie i przygotowanie wojsk do użycia, drugie za samo ich użycie w razie misji zagranicznych, kryzysu lub wojny. Sztab generalny ma stać się organem planistyczno-doradczym, a nie dowódczym.
Po posiedzeniu prezydent Bronisław Komorowski stwierdził, że reformy systemu dowodzenia siłami zbrojnymi należało dokonać przed laty. Jak dodał, przy przebudowie armii na przeszkodzie stanęło nasze zaangażowanie w Iraku i Afganistanie.
Tymczasem profesor Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej, odnosząc się do reformy, stwierdził, że jest to osłabienie cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi. Ekspert tłumaczy, że w myśl nowego pomysłu rządu, nowego dowódcę generalnego będzie powoływał szef Ministerstwa Obrony Narodowej.
Powstało to stanowisko w ten sposób, że miał tu głos decydujący prezydent. Teraz jest oddane w ręce ministra obrony narodowej. No to jest niewątpliwe osłabienie cywilnej kontroli. Dalej, no nie wiem dlaczego dowódcą bezpośrednim ma być minister. No bo skoro jemu jest podporządkowany bezpośrednio ten dowódca, on go powołuje, no to rozumiem, że dowodzi wojskiem. To jest taka sytuacja, jakby ktoś próbował udawać marszałka Piłsudskiego. W tym wypadku tym udającym ma być minister obrony narodowej.
Po spotkaniu rady szef BBN-u Stanisław Koziej zapowiedział, że w sprawie reformy dowództw odbędzie się spotkanie z przywódcami ugrupowań politycznych.
Solidarna Polska złoży w Sejmie projekt noweli ustawy o Trybunale Stanu.
Zakłada on, że posiedzenia Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej powinny być jawne. Solidarna Polska chciałaby, aby Sejm zajął się tym projektem w trybie przyspieszonym, mówi lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.
Jawność życia publicznego, transparentność oraz informowanie opinii publicznej o wszystkich nieprawidłowościach, które rzekomo miałem mieć w okresie IV Rzeczpospolitej, w okresie 2 lat, gdy byłem ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, sądzę, że będą silną motywacją dla wszystkich zainteresowanych, by w trybie ekspresowym tą zmianę ustawy przeforsować, czyli aby prace przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej były jawne.
Podobny projekt ustawy zapowiedział wcześniej Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Przypomnijmy, Platforma Obywatelska chce postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobrę, lidera Solidarnej Polski. W tej sprawie 25 stycznia zbierze się Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.